zgodnie z obietnicą. Będę kontynuował i dzielił się takim słowem na temat wychowania Bożego. I chciałbym przypomnieć, mówiliśmy o tym, mówiliśmy o Bożych drogach. I Boże Słowo nas, kochani, naucza, że Bóg sam powiedział w swoim Słowie, że Jego myśli nie są naszymi i Jego drogi nie są naszymi. Więc tak naprawdę, żeby poznać Boga i żeby być w takiej jedności z Nim, w pokoju z Nim i chodzić z Bogiem, my potrzebujemy objawienia i potrzebujemy się modlić o objawienie Bożych dróg. I jednym z tych objawień jest to, że Bóg jest naszym Ojcem, a każdy ojciec wychowuje swoje dzieci. Amen? I potrzebujemy im tutaj mieć takie zrozumienie. I dzieliłem się też tym, że widzę bardzo duże podobieństwo w wychowaniu i jakby w funkcjonowaniu, w życiu człowieka. Że kiedy rodzi się niemowlę w domu, to rodzice robią wszystko, żeby zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka. Amen? Ci, którzy mieli malutkie dzieci, to wiedzą, o czym mówię. Ci z was, którzy jeszcze nie mają małych dzieci, to będą wiedzieli, o czym mówię. A więc takie dziecko o nic się nie troszczy. Rodzice wszystko robią, żeby zobaczyć radość i uśmiech na twarzy tego niemowlęcia. I są szczęśliwi, kiedy to widzą. Ale potem przychodzi taki czas, kiedy dziecko uczy się chodzić, uczy się jeść. Oczywiście w czasie tej nauki i brudzi się, i upada, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście powstaje i aż się nauczy, potem idzie do szkoły, nieraz do przedszkola. No i to już jest trudny czas dla niektórych dzieci, bo płaczą, bo nie chcą, bo chcą się bawić, a tutaj mama musi, na siłę prowadzą. No i to jest taki ciąg, proces wychowywania. Potem jest szkoła, jedna, druga. Trzeba zdawać egzaminy, uczyć się do lekcji, więc to jest pewien trud. I mówiliśmy, że w życiu duchowym jest bardzo podobnie. I kiedy rodzimy się na nowo, Bóg staje się naszym Ojcem i Boże Słowo nas naucza, że jako nowonarodzone niemowlęta potrzebujemy zapragnąć tego duchowego, niesfałszowanego mleka, czyli Bożego Słowa, abyśmy przez nie wzrastali ku zbawieniu. Ale zanim to się staje, mamy pozostawić złość, gniew i tak dalej. I to Biblia nas naucza. Dzisiaj będę kontynuował. Otworzymy sobie list do Galatów, 4 rozdział i przeczytamy 2 pierwsze wiersze. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, i tutaj to słowo przetłumaczone dziecięciem, to greckie słowo tutaj użyte, ono ma porównanie do niemowlaka. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. A więc jest dziedzic, niemowlę rodzi się w rodzinie, załóżmy królewskiej. Rodzi się dziedzic z tronu. Rodzi się właściciel dziedzictwa. Ono niczym nic nie wie, niczego jeszcze nie rozumie, ale prawnie jest dziedzicem. Jest napisane, niczym się nie różni od niewolnika. Kto to jest niewolnik? Niewolnik nie ma żadnych praw. Niewolnik zawsze ma pana, który decyduje, co ten niewolnik będzie robił, kiedy będzie robił, jak długo będzie robił. Niewolnik nie ma żadnych praw. Pan decyduje. Pamiętacie, co Paweł powiedział sobie? Jestem niewolnikiem Chrystusa. Wiecie, co to oznacza? Że Paweł naprawdę powierzył swoje życie Jezusowi i uważał Jezusa Chrystusa za Pana swego życia. Więc wszystko to, co Paweł robił w swoim życiu, zależało od Jezusa Chrystusa, bo uczynił go Panem życia. Nie wystarczy powiedzieć, że Jezus jest Panem. To jest prawda, to jest cudowne wyznanie, prawdziwe, biblijne. Ważne jest, żeby mieć świadomość, kiedy mówisz, że Jezus jest moim Panem. A to oznacza, że przestajesz mieć jakiekolwiek prawa. Bo masz Pana w życiu. Niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Więc takie dziecko niczego nie rozumie. I tutaj jest dalej napisane drugi wiersz. Jest pod nadzorem opiekunów i rządców. Pod nadzorem. Nadzór mówi o tym, że jest ktoś, kto sprawuje na przykład nadzór. Jeśli dzieci idą do szkoły, to zbierają się w klasie i nadzór sprawuje nauczyciel lub nauczycielka nad tymi dziećmi, prawda? Nad wszystkimi dziećmi i nad wszystkim, co się dzieje. Ona sprawuje nadzór. Ma władzę i autorytet nad tym. I może decydować, co się będzie działo, a co się nie będzie działo. Bo za nim, za nauczycielem, czy nawet stoi ktoś wyższy. Jej został dany autorytet i ma nadzór nad klasą. Jest pod nadzorem dwóch osób. Biblia mówi opiekunów i rządców. Kto to jest opiekun? Kiedy niemowlę się rodzi, to rodzice opiekują się nim. Amen. Kiedy rodzice mają jeszcze jakieś dorosłe dzieci, kiedy wyjeżdżają czy gdzieś idą do pracy, to często pozostawiają najstarszemu dziecku, żeby się opiekowało tym najmłodszym. Przekazuje władzę i autorytet. Jest pod nadzorem opiekunów i rządców. Więc druga osoba to jest ta, która rządzi. Kto to jest rządca? Ten, który rządzi. W klasie rządzi nauczyciel. Chociaż widzę, że to się zaczyna zmieniać. W rodzinie powinien rządzić ojciec. Chociaż nie we wszystkich rodzinach tak jest. Nieraz widzę, jak dzieci rządzą rodzicami. I to już jest przegięcie po prostu. To jest tak nieboże i rodzice prędzej czy później poniosą tego konsekwencje. Robią krzywdę własnym dzieciom. Jeśli idziesz do pracy, to rządcą kto jest? Szef twój. On decyduje, prawda? Na terenie, w czasie pracy on jest rządcą twoim. A więc on decyduje o czymś, co będziesz robić, czego nie będziesz robił, jak będziesz robił. Jeśli się nie poddasz, no to musisz też szukać nowej pracy. Prosta zasada. Jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. I to słowo mówi, wiecie, w kulturze u bogatych ludzi wschodu, kiedy rodziło się dziecko, to bogaty ojciec brał nianię i brał nauczyciela. Niania miała się opiekować dzieckiem, a nauczyciele mieli uczyć to dziecko. Czy języków obcych, zachowania i tak dalej. Ojciec płacił im za to i obserwował, czy dziecko robi postępy, czy nie. I kiedy taki rządca mówił, teraz jest czas na naukę języka angielskiego do dziecka, to dziecko nie mogło powiedzieć, a mi się nie chce. Bo będzie miało z ojcem do czynienia. A więc czy mu się chce, czy nie chce, idzie i się uczy. Nauka nie zawsze jest przyjemna, ale jest konieczna. A więc przychodzi taki czas i taki w naszym rozwoju, że dziecko musi zrozumieć, że nie może już robić to, co chce, ale to, co jest konieczne. I jest bardzo trudno przejść z jednego etapu do drugiego. Dla każdego dziecka jest to stresujące, jest to trudne, nieraz bolesne i przykre, ale nieuniknione. Musi się nauczyć. Już nie to, że chce się ciągle bawić i robić to, co ono chce. Musi robić to, co jest konieczne w jego życiu. I kto to ustala? Rodzice. Po to, żeby zrobić krzywdę dziecku? Nie. Robią to z miłości, po to, żeby ono zostało wykształcone, wychowane i żeby potem mogło mieć błogosławieństwo w życiu. Amen. W życiu duchowym jest dokładnie tak samo. A więc Bóg Ojciec w tym, kiedy my wzrastamy, przychodzi taki czas w życiu wierzącego, że daje nam opiekunów i rządców. I chcę wam powiedzieć, że z obserwacji, z doświadczenia własnego jest to najtrudniejszy okres, uważam, w życiu każdego wierzącego. Najtrudniejszy. I wielu w tym miejscu się zatrzymuje ze względu przede wszystkim na niezrozumienie Bożych dróg, ale też z tego powodu, że nie chcą pozwolić się wychować. Wierzę, że przede wszystkim, i chcę tak wierzyć, przede wszystkim przez niezrozumienie. Chciałbym, żeby tak wierzyć do końca, że tylko to jest przyczyną. Ale widzę, że nie tylko to jest przyczyną. Bo niektórzy nie chcą dać się pozwolić wychować. I tu jest napisane, że ten dziedzic jest poddany pod nadzór opiekunów i rządców do czasu wyznaczonego przez Ojca. A więc Ojciec Niebieski przypatruje się, jak się sprawuje jego dziecko. Czy uczy się, czy poddaje się pod korektę, czy poddaje się pod wychowanie. Wiecie, po co to robił ojciec? Żeby przekazać dziecku dziedzictwo. Czyli przekazać cały swój majątek i przekazać autorytet i władzę swojemu dziecku. Ale nie może tego przekazać w ręce kogoś, kto nie pozwoli się wychować. Dlatego, że taki syn czy taka córka to zniszczy po prostu. Roztrwoni to i nic z tego nie będzie. Więc czego w tym czasie Bóg Ojciec nas uczy? Na pewno dyscypliny pewnej. Co mam na myśli? Podam bardzo prosty przykład. Boże Słowo mówi tak: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Jest tak napisane? Czy wy myślicie, że mi się zawsze chce przychodzić do kościoła, to jesteście w błędzie. Nie zawsze mi się chce. I powiem wam, gdybym miał tak policzyć na palcach, to więcej bym policzył rzeczy, że mi się nie chce, niż chce. Ciekawe, co? Czy myślicie, że mi się chce czytać Biblię, czy modlić się i szukać Boga? Nie zawsze mi się chce. Ale wiem, że kiedy tego nie będę robił, poniosę tego konsekwencje. A więc muszę się uczyć dyscypliny. I powiem wam coś, co może was zdziwić. Ja byłem zbuntowanym dzieckiem i dzisiaj ponoszę tego konsekwencje, że mi jest trudno się zdyscyplinować. Mnie to bardzo wiele kosztuje nieraz. Tylko dlatego, że w dzieciństwie nie pozwalałem się zdyscyplinować. Dzisiaj to wiem, ale nie mogę cofnąć czasu. Więc dzisiaj mnie to kosztuje. A więc Bóg Ojciec uczy dyscypliny. Uczy odpowiedzialności. Co to znaczy odpowiedzialność? Przychodzi taki czas, że każde dziecko musi zostać nauczone, że za pewnymi decyzjami są konsekwencje. Dobre lub złe. I to jest nieuniknione. A więc w którymś momencie, jako dorosła osoba, ja biorę odpowiedzialność za swoje życie, za to, co robię. Ja musiałem wziąć odpowiedzialność, żeby być ojcem w naszej rodzinie. Kiedy pobraliśmy się, musiałem wziąć odpowiedzialność za to, żeby być właściwym mężem. Nikt mnie od tego nie zwolnił. Ja potrzebowałem wziąć odpowiedzialność za Kościół. Czyli za wszystkie dusze, które Bóg tutaj przyprowadził i które są częścią tego miejsca. Ja przed Bogiem musiałem wziąć odpowiedzialność. Inaczej nigdy by Bóg nie dał mi autorytetu. Widzicie, to jest pewien proces wychowywania. Jeśli nie bierzesz odpowiedzialności, nie dostaniesz autorytetu. To jest niemożliwe. Potrzebujesz wziąć odpowiedzialność za to, żeby jako głowa domu, żeby utrzymać rodzinę. To nie jest odpowiedzialność żony czy matki. To jest odpowiedzialność mężczyzny. Za to, co się dzieje w twojej rodzinie, pod twoim dachem, odpowiedzialność Bóg złożył na mężczyznę, czyli na głowę, a nie na kobietę. I moja Biblia mówi, że Bóg tego nie zmienił i nie zmieni. To jest kwestia, czy biorę odpowiedzialność, czy nie. A więc Bóg uczy odpowiedzialności już od małego. I jeśli tam się nie nauczysz, będzie ci trudno w życiu dorosłym. Czego nas jeszcze Bóg uczy? Mądrości na pewno. My wiemy, kochani, że są dwie mądrości. Jest ta mądrość przyziemna, zmysłowa i demoniczna, ale jest też mądrość płynąca z nieba, która jest czysta, kochająca pokój. I to jest ta mądrość, która płynie z Bożego serca i z Bożego słowa. I o taką mądrość uważam, że wszyscy powinniśmy się modlić. Dlatego, że kiedy masz Bożą mądrość, to będziesz dobrze postępował we wszystkich dziedzinach życia i to ci przyniesie błogosławieństwo. Jeśli będziesz polegał tylko na ludzkiej mądrości, to prawdopodobnie wiele razy się rozminiesz z tym, co Bóg ma dla ciebie. Mądrość przyziemna, czyli działająca na ziemi, Biblia mówi, że jest zmysłowa. Wiecie, co to znaczy? Oddziaływuje na zmysły człowieka. Przez wzrok, przez słuch, przez dotyk, przez smak. I Boże Słowo nas naucza, że ona jest demoniczna. Ciekawe. Ona nie przynosi pokoju z Bogiem. Więc jest ważne, której mądrości słuchasz i która mądrość cię prowadzi w życiu. Jeśli nie modlisz się o Bożą mądrość, to ta druga będzie miała decydujący wpływ na twoje życie. Więc Bóg uczy nas mądrości też swojej. Na pewno uczy nas poddania i posłuszeństwa. I powiem wam, że osobiście uważam, że to jest najtrudniejsza lekcja dla każdego człowieka. Wiecie dlaczego? Bo my z natury jesteśmy buntownikami. My nie chcemy, żeby ktoś nas pouczał. To my chcemy pouczać wszystkich. A więc to jest najtrudniejsza lekcja. Ale przed Bogiem nie ma niezdanych lekcji. Po prostu tego nie ma. Na pewno uczy nas służenia sobie nawzajem. Uczy nas miłości. Uczy nas posłuszeństwa. Dlaczego to robi? Żeby oczyścić nas od środka, nasze serce. Wiecie, Biblia mówi, że złe myśli pochodzą z serca. Nie tylko złe myśli. A więc Bóg pragnie oczyścić nasze serce. Oczyścić nasze motywacje. I mówiliśmy, On zrobi wszystko, żebyśmy my odzwierciedlali osobę Jezusa Chrystusa. Jego naturę, Jego charakter. Jego podobieństwo. W jaki sposób On to robi tak praktycznie? Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Wiecie, jest cudownie czytać 11 rozdział, dlatego że tam są opisani bohaterowie wiary. Amen? Ja uważam, że trzeba się karmić tym słowem i dobrze jest codziennie coś z tego słowa brać dla siebie. Ale po 11 rozdziale jest 12 rozdział. I zobaczcie, co autor tego listu mówi. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który usidla. Wszelki ciężar. Wiecie, że są ludzie, którzy noszą ciężary na sobie i potem już chodzą tak? Bóg tego nie chce. Bóg pragnie, żebyś chodził wyprostowany. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który usidla. Widzicie, grzech ma taką specyfikę, że usidla to są jak sidła dla nóg człowieka i to sprawia, że człowiek jakby nie może w wolności chodzić, a już o bieganiu to już nie ma mowy. Który usidla i mówi tak, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest 100-metrówka. 100 metrów możesz przebiec w kilkanaście sekund. Ja jako młody chłopak biegałem w 12 i tak minimalnie więcej niż 12 sekund 100 metrów, więc byłem dość dobry. Ale to nie jest 100-metrówka. To jest twoje życie na ziemi, a więc to jest maraton. Żeby biec maraton, musisz być dobrze przygotowany. Musisz rozłożyć siły. I w tym biegu mamy cały czas patrzeć na Jezusa. W jaki sposób patrzysz na Jezusa? Bo On jest sprawcą. Jeśli chcesz być człowiekiem wiary, musisz nieustannie patrzeć na Jezusa. W jaki sposób patrzysz na Jezusa? Patrz na Ewangelię. Wejdź w Ewangelię. Zanurkuj w Ewangelię. Tak głęboko, aż w którymś momencie zobaczysz Go i zaczniesz Go słyszeć. Ja nie mówię abstrakcji tutaj. Ja mówię o pewnej rzeczywistości. Musisz zanurkować głęboko w Ewangelię, bo one pokazują Jezusa Chrystusa. Kiedy zanurkujesz tak głęboko, że w którymś momencie zobaczysz Go, jaki jest, będziesz mógł słyszeć Go. Nieraz będziesz się pytał i natychmiast otrzymasz odpowiedź. On będzie ci dawał zrozumienie, dlaczego tak robił, a nie inaczej. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Zwróćcie uwagę, zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. Wiecie, że chrześcijaństwo jest związane z cierpieniem? Kto to wie? Za 2 tygodnie będę mówił o tym i dokończę ten temat. I potem wrócimy do 4 wiersza. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce z grzechami i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Wiecie, autor tego listu pisał do wierzących Żydów. Wiecie, że oni byli potężnie prześladowani? Bo oni uwierzyli w Mesjasza. Więc ortodoksyjni Żydzi znienawidzili ich, byli bardzo prześladowani. I to jest list do Hebrajczyków, do Żydów. I my z niego możemy się wiele nauczyć. Więc autor tutaj mówi, zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój. I potem cytuję fragment ze Starego Testamentu. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego. To słowo karanie bardziej odnosi się do takiej korekty w celu wychowania. To jest korekta do życia w celu wychowania osoby. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. To słowo doświadcza to jest, kiedy człowiek jest, przechodzi przez pewną próbę w swoim życiu. Czyli jest jakieś doświadczenie, jakaś próba życiowa i on przechodzi przez to. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze, czyli koryguje, chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. chłosta to jest trzeci stopień i to już jest poważna sprawa. Bo to tak dosłowne tłumaczenie oznacza biczowanie. Innymi słowy, na dzień dzisiejszy ojciec bierze pas i pupa jest w robocie. To jest chłosta już. To jest ostateczny wynik korekty dziecka, który nie przyjął dwóch poprzednich. Więc dwie pierwsze nie pomogły, więc to jest ta ostateczna korekta. Pupa w robocie. Chciałbym tutaj, żebyśmy pewną rzecz zrozumieli, w jaki sposób Bóg to robi. Pierwsza rzecz. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest duchem. I fundamentem, kochani, tego, pod co potrzebujemy mieć takie zrozumienie, w życiu Bożego dziecka, posłuchajcie mnie, bo to jest bardzo ważne, to jest fundament. W życiu Bożego dziecka nie może się wydarzyć nic bez przyzwolenia Boga. Absolutnie nic. Jeszcze raz powtórzę. W życiu Bożego dziecka nie może się wydarzyć nic bez Bożego przyzwolenia. Niektórzy myślą, że diabeł robi tyle zamieszania i niszczy życie ludzi. Powiem wam, diabeł palcem w bucie nie może kiwnąć bez Bożego przyzwolenia. Bóg jest Bogiem. Bóg jest dobrym Bogiem, jest kochającym Bogiem, jest sprawiedliwym Bogiem. W Jego sprawiedliwości nieraz jest i osąd, i błogosławieństwo, ale On jest zawsze sprawiedliwy i bez Jego przyzwolenia nic się nie może wydarzyć. Więc ta pierwsza rzecz, korekta. I tutaj spróbuję przybliżyć, w jaki sposób Bóg to najczęściej robi. Biblia nas naucza, że Bóg działa we wszystkich i przez wszystkich. Amen? A to oznacza, że może działać też przez niewierzących zupełnie. Bóg jest Bogiem. Bóg działa we wszystkich i przez wszystkich. Może byliście kiedyś w takiej sytuacji, nawet wśród niewierzących ludzi, różne rzeczy, gadają o różnych rzeczy i nagle ktoś coś mówi, a ciebie jakby szpilka dotknie. Ty oczywiście nie pokazujesz tego po sobie, ale ty wiesz, że Bóg coś dotknął w twoim życiu. Kto tego doświadczył? To jest pierwszy element korekty. To jest pierwszy stopień. Jeśli nic z tym nie zrobisz, to ściągasz problem większy na siebie. To jest pierwszy element korekty. To może działać też przez ludzi wierzących czy niewierzących, czy na ulicy, nawet patrząc na sytuację jakąś, jakkolwiek. Ale to jest coś, co dotknie ciebie i to jest, pokazuje ci prawdę w tobie. I ty wiesz, że ty masz z tym problem. Po prostu to tak jakby szpilka cię ukuła. To jest takie coś bardzo gwałtownego, krótkiego, ale wyczuwalnego bardzo. Ale oczywiście maska na twarz. I ludzie mówią, to tak jakby to nie mnie dotyczyło, to nie do mnie. Ale ty gdzieś tam wewnątrz wiesz, że to cię dotknęło. Wiecie, dlaczego Bóg to robi? Wskazuje na problem. Nie po to, żeby cię stłamsić. Po to, żeby ci pomóc i pokazać, że masz problem, którego nie widzisz, a ja ci go pokazuję. I kiedy Bóg pokazuje tą rzecz, to to jest czas Bożej łaski, żeby się z tym rozprawić w swoim życiu. Dobrze jest wieczorem usiąść sobie i tak rozważyć dzień. Czego dzisiaj doświadczyłam spotkania, co w tym czasie tych spotkań było. Czy może właśnie coś takiego było. I kiedy Pan ci to przypomina, to potrzebujesz stanąć w prawdzie przed Bogiem i przed sobą i powiedzieć: tak, Panie, ja Ci dziękuję za to, że mi to pokazujesz, bo nie widziałem tego. I to oznacza, że jest Boża łaska dla Ciebie, żeby pomóc Ci z tego wyjść, żeby uwolnić Ciebie z tego. Jeśli nie poświęcasz czasu dla Boga, to to Ci ucieka. Zapominasz o tym, nic z tym nie robisz. W konsekwencji wiecie, do czego to prowadzi? Do zatwardziałości serca. Czyli serce staje się coraz mniej wrażliwe na dotyk Boży. Więc to jest pierwszy stopień korekty. Szpila. Drugi stopień. Biblia mówi: uniście się przed Panem. Amen. A On was wywyższy. Zawsze mówiłem tak: lepiej się uniżyć w komorze. Mniej boli i nie ma wstydu. Ja nie mówię, że nie boli, bo to boli. Ale boli mniej i nie ma wstydu, bo nikt tego nie widzi oprócz Boga. Więc mądrością jest zrobić to w komorze. Jeśli człowiek tego nie robi, to po jakimś czasie przychodzi napomnienie. Najczęściej Bóg napomina przez ciało, czyli przez Kościół. Na przykład przez kazanie. Na przykład. Albo jesteś wśród wierzących, którzy dzielą się jakimś świadectwem, co Bóg w życiu czyni, i nagle znowu ci to dotyka i to cię zaczyna konfrontować. I zaczynasz się źle czuć już w tym. I wtedy możesz zrobić dwie rzeczy. Albo uciec z tego miejsca i myślisz, że zdobędziesz pokój. Fałszywy pokój do ciebie przyjdzie. Niektórzy zmieniają kościół, niektórzy zmieniają żonę lub męża. To nie rozwiązuje problemów. To nie rozwiązuje problemu, bo problem jest w środku. Nieraz Bóg może przyjść i w końcu, kiedy widzi, że Ojciec Niebieski widzi, że nic nie robisz z tym dalej, to w końcu przyjdzie i przez kogoś wprost powie ci: słuchaj, w twoim życiu jest to, to i to, potrzebujesz to w końcu zmienić. To jest drugi stopień korekty. Jeśli to nie pomaga, to pupa jest w robocie. Przychodzi chłosta. Zwróćcie uwagę. Nie lekceważ korekty, Bóg mówi. Synu mój, nie lekceważ tego. Bóg, jak ojciec, mówi do syna, mówi: synu, nie lekceważ tego. Zrozummy, że Bóg czyni to poprzez Ducha Świętego. To jest tą niewidzialną osobę. I tak jakby prosi: nie lekceważ tego, czyli zrób coś z tym. Jeśli nie potrafisz, ja ci pomogę. Uwolnię moc mojej łaski. Pomogę ci z tego wyjść. Oczyszczę ciebie. Uwolnię ciebie od tego. Staniesz się inną osobą. Bardziej podobną do Jezusa. Ale nie lekceważ tego. Jeśli lekceważysz, to Bóg Ojciec, dlatego że zbyt mocno cię kocha, żeby cię tak zostawić samopas, przyjdzie i jakby skoryguje wtedy już ostrzej twoje życie. Czy robi to po to, żeby cię stłamsić? Nie. Robi to po to, dlatego że zbyt mocno cię kocha. Bo On wie, że to przeszkadza i zatrzymuje cię na drodze z Nim. On dlatego to robi, bo On wie, że to cię ogranicza i zatrzymuje, może nawet przed Twoim powołaniem, przeznaczeniem. On wie, bo On jest mądrością, On wszystko wie. Kiedy jest ten drugi stopień, mówi tak, nie upadaj na duchu. Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. To są słowa z Biblii. Bóg mówi, nie upadaj na duchu. Wiecie, kiedy przychodzą takie rzeczy do życia człowieka, to może być smutne, to może być trudne, to może być bolesne, ale nie, dla niektórych to mogą nawet stany depresyjne przyjść. Wiecie, z czego przychodzą depresje? Tak naprawdę wierzysz w kłamstwa, bo twoje oczekiwania nie są spełnione. A ja myślałam. Jest pytanie, czy to samo Bóg myślał w tym czasie dla ciebie? Podejrzewam, że nie. Smutek, który jest z Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek światowy przynosi śmierć. Jaką śmierć? Duchową. Że nagle tracisz więź z Bogiem, tracisz relację z Nim. A w to miejsce przychodzi religia i legalizm. Kogo Pan miłuje? Ja sobie zdaję sprawę, że jest to trudne. Ale to, co powiedziałam tydzień wcześniej, gdyby twoi ziemscy rodzice zostawili ciebie samopas, co by z ciebie wyrosło? Ja też mam świadomość, że może nie wszyscy mieliśmy normalny dom i prawdopodobnie nie. Ja posługiwałam i posługuję ciągle ludziom i widzę, że naprawdę na palcach jednej ręki mogłem policzyć osoby, które miały normalny dom. Mam świadomość, że są patologie. Ale to słowo mówi, to jest słowo skierowane do Żydów. Oni byli wychowywani w pewnej kulturze, gdzie słowo rodziców było znaczenie słowo ojca. Tam był szacunek do ojca. Kogo Pan miłuje, tego każe i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie to, wiecie, można coś znieść przez zaciśnięte zęby. To tak samo jak możesz być posłusznym przez zaciśnięte zęby. Możesz być posłusznym z lęku. W obu przypadkach jesteś posłuszny. Albo możesz być posłuszny z uległego serca. Jak myślisz? Co się Bogu podoba? Ja myślę, że ten trzeci wymiar. Masz uległe serce. Jesteś posłuszny, dlatego że starasz się być wykonawcą słowa. Decydujesz się na posłuszeństwo Bogu, czyli słowu. Kochani, On nas kocha i pragnie dla nas dobra i my potrzebujemy mieć to zrozumienie. Ale jeśli lekceważymy Jego słowo, jeśli lekceważymy napomnienia, jeśli lekceważymy korektę Jego, jeśli nie wierzymy temu słowu, wiecie, moja Biblia naucza, że wiara zakłada posłuszeństwo. Jeśli wierzysz temu słowu, będziesz posłuszny. Jest różnica pomiędzy wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu. Myślę, że 80-90% Polaków wierzy w Boga. Ale ile procent z tych wierzących w Boga wierzy Bogu? Jeśli wierzysz Bogu, jesteś posłuszny. Wiecie, kiedy my nie czynimy tych rzeczy, jeśli lekceważymy, wróg otrzymuje legalne prawo do dotykania. I powiem ci, ojciec pozwoli mu na to. Wiesz dlaczego? Bo jest w doskonały sposób prawy i sprawiedliwy. Bóg, ja zauważyłem, i to było jedno z takich objawień, które otrzymałem może z 2 lata temu, że Bóg nie zmieni swego słowa wobec nikogo, nawet kosztem bólu, łez, cierpienia, nawet śmierci swojego umiłowanego syna lub córki. Nie zmieni tego słowa, bo musiałby zmienić siebie. Bóg jest w doskonały sposób prawy i sprawiedliwy wobec wszystkich. My mamy tylko ten przywilej, że znamy Jego wolę i mamy dostęp do Jego boskiej natury poprzez Ducha Świętego. Możemy z tego korzystać lub nie. To już jest nasz biznes osobisty. Wiecie, jeśli nie będziemy wrażliwi na Pana, nie będziemy mądrzy w tym, możemy tego ponosić bardzo przykre konsekwencje w życiu. Hebrajczyków 3 rozdział. Przeczytamy od 12-13 wiersz. Bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od żywego Boga. Bracia, czyli to było skierowane do Żydów, którzy nawrócili się do Mesjasza, przyjęli Mesjasza. Bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od żywego Boga. Co to znaczy odpaść od żywego Boga? Stracić z Nim więź. Jesteś odcięty od więzi, poprzez które płynie Jego życie do ciebie. I powiem wam, można chodzić do kościoła, można halleluja krzyczeć, podnosić swoje ręce, mówić: Jezus jest Panem, oddawać dziesięciny, składać ofiary, służyć Bogu. Można te rzeczy robić. A w środku można być pustym, jak dzwon. Nie masz źródła. Źródło przesypane zostało. Więc co w zamian źródła jest? Religia i legalizm. A w tym nie ma życia. W tym jest śmierć. Był moment, że źródło zostało przyjęte i zamieszkało w tobie. Źródło żywej wody. Jeśli nie dbamy o to źródło, nie pozwalamy, żeby pewne rzeczy przysypały to źródło, że zostało zarzucone kamieniami. Wiecie, w Starym Testamencie źródła, żeby pognębić ludzi, wróg przychodził, brał kamienie i zasypywał, studnie zarzucał. Po co? Żeby nie było dostępu do wody. Stary Testament jest cieniem Chrystusa. A więc wróg zrobi wszystko, żeby zasypać źródło. Baczcie, czyli uważajcie, bądźcie czujni, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. I potem i tak, napominajcie jedni drugich każdego dnia. Inne tłumaczenie mówi codziennie. Napominajcie jedni drugich. Czy my lubimy się napominać? Ja kiedyś próbowałem to zrobić i ktoś mi powiedział tak, a kto ci dał prawo do tego? Nie dałem ci prawa. Ja mówię, no rzeczywiście nie dałeś. Więc zamknąłem dziób i koniec. Przeprosiłem Pana i już. Jestem się trudno. Byli ludzie, którzy dali mi prawo i kiedy ich napominałem, obrazili się i poszli. Takich też znam. Przychodzili i dali mi prawo. Więc kiedy pokazałem pewną rzecz, obrazili się i poszli. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Widzicie, grzech ma subtelną moc. Wiecie, na czym to polega? Ona prowadzi do zatwardziałości serca. A zatwardziałość sprawia, że przestajesz widzieć to, co Bóg czyni i słyszeć to, co Bóg mówi. Duch łaski nie ma dostępu do ciebie. Nie może się przebić, dopóki nie będzie pokuty. Prawdziwej pokuty, która sięgnie serca i zmieni serce. Żeby pokuta wydała owoc w życiu człowieka, serce musi się otworzyć i wpuścić prawdę. Dopóki prawda nie wejdzie do serca, nie będzie prawdziwej pokuty. Będzie pokuta duszewna. No to Panie, ja Cię przepraszam. Są łzy, użalanie się nad sobą, ale życie nie jest zmienione. Żeby życie było zmienione, Jezus Chrystus musi wejść i sam zmienić coś, wyrwać korzeń, siekierę przyłożyć. To jest zawsze bolesne, to zawsze boli, ale jak przyłoży, korzeń zostanie odcięty i usycha, to przestajesz wtedy rodzić złe owoce. Bez Jezusa Chrystusa to jest niemożliwe. To jest napisane w kontekście, bo tu jest napisane, że Bóg Ojciec ma pragnienie wprowadzić ciebie do odpocznienia, żebyś żył w Jego odpocznieniu. Czwarty rozdział. Gdy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, mniejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I potem to jest takie ku napomnieniu. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, bo nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Widzisz, kiedy wierzysz Słowu, ufasz Bogu, że On to wszystko czyni dla Twojego dobra, jeśli wierzysz temu i poddajesz się pod korektę, On wprowadzi Cię do miejsca odpocznienia. Będziesz żył w odpocznieniu Pańskim. Będziesz służył w odpocznieniu. Będziesz chodzić w odpocznieniu. To jest to, co mówiłem tydzień temu. W odpocznieniu masz pokój ze sobą i z Nim. Jesteś w odpocznieniu Bożym. Różne rzeczy mogą się dziać naokoło. Ty jesteś w odpocznieniu. To jest cel Boga Ojca dla ciebie i dla mnie. Wrócimy jeszcze do Hebrajczyków 12 i skończymy za chwileczkę. 11, 12 i 13 wiersz. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne. Lecz jakie bolesne. To mi mówi, że Boże wychowanie nieraz sprawia ból. Nie zawsze jest przyjemne. Wychowanie z zasady zawsze jest trudne. Rzadko kiedy jest przyjemne. Masz wdzięczność dopiero widząc z perspektywy czasu, co Bóg Ojciec dla ciebie zrobił. Ale w momencie, kiedy przechodzisz przez próbę, przez korektę, to jest to trudne. Jest to bolesne. Niektórzy uciekają przed tym. Wierzę, że z niezrozumienia. Chcę tak wierzyć. Ale niektórzy uciekają z niezależności i z buntu. Dlaczego Ojciec to robi? Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości. Pomyślcie. Błogi owoc sprawiedliwości. Tak naprawdę wszyscy pragniemy tego owocu. Czyż nie tak? Każdy z nas tego pragnie w swoim życiu. Żeby wydawać błogi owoc sprawiedliwości Bożej w swoim życiu. Jesteśmy do tego powołani, przeznaczeni. Mamy pragnienie. Więc Bóg Ojciec to czyni. Tylko, że Jego drogi nie są naszymi. On to czyni na swój sposób, a nie na nasz. Błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie, czyli przez te ćwiczenie, zostali wyćwiczeni. Wiecie, co to znaczy zostać wyćwiczonym? Dotąd, aż zdasz lekcję. Aż zdasz lekcję i pójdziesz dalej. Wtedy jesteś wyćwiczony. Czyli Bóg coś robi, ty nic z tym nie robisz, Bóg będzie to powtarzał. Bardzo często każde następne będzie trudniejsze. Aż zrozumiesz i pozwolisz się wyćwiczyć, to znaczy, że już więcej nie będziesz tak robił. Będziesz zmieniony już przez wyćwiczenie. Staniesz się inny i inna. I wtedy wydajesz owoc sprawiedliwości. Jest zachęta. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Wiecie, kiedy my jesteśmy ćwiczeni, my nieraz z żoną żeśmy widzieli, jak nasz zięć napominał wnuka na baczność stanął. Nikt mu tego nie mówił. Spuścił głowę, przyjmował korektę. Ale zawsze ma dostęp do Ojca, rzuca mu się na szyję, ściska go. Czy on dzisiaj do końca rozumie, że jest wychowywany? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Myślę, że jeszcze nie bardzo rozumie to wszystko. Chociaż ciągle mu się tłumaczy. Ale kiedy będzie za 10, za 15 lat, to wyda owoc w jego życiu. Sprawiedliwość, że nie będzie kłamał, nie będzie oszukiwał, nie będzie kradł. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Wiecie, opadłe ręce. Powiem wam, kiedy mnie opadały ręce. Kiedy coś bardzo chciałem, a Bóg powiedział nie. Kiedy coś sam próbowałem i Boga w tym nie było. Kiedy w końcu się zmęczyłem. Opadły mi już ręce i zgięły się moje kolana. Dopiero wtedy Bóg przychodził. Dopiero wtedy. Ja się z wami dzielę czymś, co nie wyczytałem w książce. Ja dopiero potem odkryłem, że to wszystko tutaj jest. Ale najpierw przeszedłem tą drogę. A dopiero potem Bóg otworzył mi oczy i pokazał mi, widzisz, to wszystko tutaj jest. A ja to czytałem i nie wiedziałem, o co chodzi. Opadłe ręce ją dla kolana znowu wyprostujcie. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Ścieżka może być taka. W kościele w tą stronę, za kościołem w tą stronę. I tak niektórzy chodzą, jak kaczka. Jedna noga w królestwie chce być, a druga w świecie. Gdzieś jak kaczki chodzą, one się tak chwieją. To się nie da, kochani. To nie działa. Ani tu niespełnienie, ani tu. Człowiek o rozdwojonej duszy jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. Zawsze mówię, zdecyduj się na to, po co się męczysz i kiwasz się jak kaczka. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Wiecie, że w tym jest obietnica uzdrowienia? Tu jest pokazana droga do uzdrowienia. W imieniu Jezusa nie zawsze działa. Wiecie, kiedy to działa? Kiedy robisz to rzeczywiście w imieniu Jezusa. Jeśli robisz to w swoim imieniu, to nie działa. Jeśli nie będziemy, kochani, wrażliwi na te rzeczy, nie będziemy mieli wiedzy, wrażliwości, ale też mądrości w tym wszystkim, będziemy ponosić przykre konsekwencje i będziemy mieli żal do Boga. Wiecie, że są ludzie, którzy mają żal do Boga? Ja posługiwałem takim ludziom. Bo oni mieli od Niego pewne oczekiwania, chodzili swoimi drogami i nie było odpowiedzi na ich modlitwy. Więc w konsekwencji mieli taki ukryty żal. Na zewnątrz wydawali, że wszystko jest okej. Ale kiedy Pan dotykał, prawda dotykała ich serc, to wychodziło na to. Mieli żal do Boga. Dlaczego ja mam takie życie? Dlaczego było to, to, to i to? Dzielę się z wami tym, żebyście mieli taką świadomość, a jednocześnie byli wrażliwi. Więc jeśli jest szpila, to nie uciekaj już. Załatw sprawę. Wtedy jest to, kochani, najłatwiejsze. Najkrócej trwa. Jeśli szpila jest. Jest to najłatwiej wtedy załatwić sprawę i najkrócej trwa. Jeśli były szpile i nic z tym nie zrobiłeś, to ten drugi etap będzie trudniejszy. Trzeci będzie najtrudniejszy. I o tym trzecim opowiem za 2 tygodnie. I podzielę się pewnymi świadectwami. Jesteście zachęceni? Powiem wam, to jest dobre słowo. To jest dobre słowo. Gdybym ja wiedział to, czym ja się dzisiaj z wami dzielę, z 25 lat temu, może bym pewne rzeczy szybciej przeszedł i pewne rzeczy bym nie doświadczył. Ale z drugiej strony, jeśli bym czegoś nie doświadczył, nie miałbym się czym dzielić dzisiaj. Zauważyłem, że kiedy z Bogiem przechodzimy przez pewne trudne rzeczy i Bóg pomaga nam wyjść z nich, to Bóg stawia na naszej drodze ludzi z podobnymi problemami. My przeszliśmy tą drogę, potrafimy to zrozumieć. Możemy się właściwie wstawiać za osobę, właściwie pomóc jej, pokazać rozwiązania. Dlaczego? Bo przeszliśmy to. Sami żeśmy doświadczyli. Jezus doświadczył wszystkiego, dlatego dzisiaj jest Twoim i moim wstawiennikiem przed Ojcem. On wszystko wie, wszystko rozumie, wszystko odczuł na sobie. Doświadczył wszystkiego. Powstańmy, będziemy przez chwilę się modlić. Może to jest czas, żeby podziękować Bogu za to, co słyszysz, a potem w domu rozprawić się z czymś, przyjść do Pana. Kochani, nauczmy się czerpać z łaski Pańskiej, która jest niezmierzona, zawsze dostępna, zawsze świeża. Ale mówię, łaska przychodzi wtedy, kiedy my stajemy w prawdzie i wpuszczamy ją do serca. Łaska jest duchem. Łaska jest dla pokornych ludzi. Jeśli w Twoim życiu pewne rzeczy się nie zmieniają, może to jest właśnie dzisiaj słowo dla Ciebie, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, czego mnie uczysz przez to wszystko? Co chcesz mi przez to pokazać, powiedzieć? Wiecie, jest głupie, jest głupotą uwielbiać zbyt długo rzeczy, które nie działają. Zbyt długo, mówię. To jest głupie. Jak ci coś nie działa, to w końcu zatrzymaj się. Bo jeśli coś nie działa, to znaczy, że Bóg za tym nie stoi. To znaczy, że jest przyczyna. Więc warto jest może zgiąć swoje kolana i powiedzieć: Panie, pokaż mi, co Ty tak naprawdę czynisz w moim życiu, co chcesz uczynić, co Ci się nie podoba. Zawsze możesz z tym przyjść do Jezusa. Zawsze możesz ze wszystkim przyjść do Jezusa. To jest jedyna osoba, która wie i która rozumie i która odczuwa to wszystko, co Ty odczuwasz w swojej sytuacji. To jest jedyna osoba, która nigdy Cię nie zrani, która nigdy Cię nie odrzuci, która ma dla Ciebie rozwiązanie, ma zbawienie, ma mądrość. I ona pragnie Ci udzielić tego wszystkiego, z tego wszystkiego, kim jest i co ma. To jest jedyna osoba. Więc jeśli wołasz o coś do Ojca, to od Ojca przychodzi to tylko przez Syna, przez Jezusa. To dlatego Biblia mówi, że każdy człowiek musi zgiąć swoje kolana i uznać, że to Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Musi uwierzyć i uznać. Jeśli czegoś oczekujesz od Ojca, to musisz zgiąć swoje kolana przed Jezusem Chrystusem. Przed Nim się uniżyć i zapytać się Go: Panie, co jest? Co jest? Ojcze, my Ci dziękujemy. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za to, czego nas uczysz. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość, Panie. Panie, Twoje słowo mówi, że tak naprawdę to tylko synowie Twojej córki doświadczają tych rzeczy. tego, że Twoja miłość nie pozwala, Panie, żebyśmy chodzili własnymi drogami. Panie, bo zbyt wielka cena była zapłacona. Zbyt wielka cena za to. Ojcze, prosimy Cię, żebyś poprzez słowo, to, które słyszeliśmy dzisiaj, żebyś mówił do nas i żebyś poprzez swego Ducha prowadził nas, Panie, tą właściwą drogą. Panie, żebyś nam objawiał Jezusa Zbawiciela. Ojcze, wiemy, że pragniesz, Panie, wprowadzić nas do swego odpocznienia. Panie, my wiemy, że ta pełnia będzie dopiero po drugiej stronie, ale Ty dzisiaj przygotowujesz swój lud na to, co będzie po drugiej stronie. Ojcze, prosimy Ciebie, żebyś stworzył w nas czyste serce i odnowił w nas prawego ducha. Panie, abyśmy mogli być godni Ciebie i abyś Ty cieszył się, Panie, nami. Panie, żeby ten świat zobaczył w nas przynajmniej tą cząstkę odbicia Twego Syna. Ojcze, prosimy Ciebie o to, abyś nakłaniał nasze serce do korekty, do przyjmowania prawdy, do nieuciekania przed prawdą. Ojcze, nakłaniaj nasze serce do posłuszeństwa, do szukania Ciebie, do chodzenia Twoimi drogami, a nie własnymi. Panie, bo tak naprawdę, jeśli nie zaczniemy chodzić Twoimi drogami, to, Panie, pobłądzimy i poranimy się tylko. Panie, będziemy ciągle upadać. Wróg to zawsze będzie wykorzystywał. Ojcze, oddajemy się Tobie przez Twego Syna na nowo. Tak jak potrafimy dzisiaj. Duchu Święty, który jesteś cudownym i doskonałym nauczycielem, ucz nas dróg Pańskich. Udzielaj nam mądrości z nieba. Panie, daj nam tą mądrość, która płynie z Twego serca i z Twego słowa. Spraw, Panie, abyśmy byli mądrym ludem Twoim na tej ziemi. Abyśmy byli świadectwem, że Ty jesteś Bogiem żywym. Panie, aby nie tylko same słowa, ale nasze życie pokazywało, że Ty jesteś Bogiem żywym i że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Ojcze, prosimy Ciebie o to z wiarą i dziękujemy Ci, przez Twego Syna Jezusa. Panie, mów do nas, Panie. Panie, koryguj nas tam, gdzie trzeba. Panie, niech nasze uszy będą zawsze otwarte na Twój głos. Panie, niech nasze oczy będą otwarte, żebyśmy mogli widzieć to, co Ty czynisz. Ojcze, my za wszystko będziemy oddawać Ci chwałę. Chwałę, jeszcze raz chwałę. Przyjdź, Duchu Mądrości. Przyjdź, Duchu Prawdy. Panie, przyjdź teraz i dotykaj się, Panie. Przyjdź, Duchu Prawdy, przyjdź do każdego z nas. Panie, pragniemy wydawać ten owoc sprawiedliwości Twojej na tej ziemi. Ojcze, Ty powiedziałeś, że to stworzenie, Panie, z tęsknotą oczekuje na objawienie Synów Bożych. Panie, pragniemy być Twoim światłem, Panie. Panie, i objawiać naturę Twego Syna. Panie, daj nam tą mądrość, żebyśmy mogli objawiać naturę Twego Syna jako baranka dla ludzi i też naturę Twego Syna jako lwa wobec wroga. Panie, ale też mamy świadomość, Panie, że autorytet zdobywa się tylko wtedy, kiedy się jest pod autorytetem. Panie, ucz nas tego, ucz nas swoich dróg. Daj nam poznać, Panie, swoje zamysły wobec każdego z nas. Ojcze, i odwróć nasze oczy, niech nie patrzą na marność. Panie, skieruj nasz wzrok na Jezusa, na Twego Syna.